Obserwujemy wspólnie wydarzenia, które miały miejsce u zarania Kościoła chrześcijańskiego. Kościół Jezusa Chrystusa narodził się w dniu, w którym na ziemię zstąpił Duch Święty. Byliśmy uczestnikami także następnych wydarzeń, które sprawiły, że kilka tysięcy pobożnych Żydów uwierzyło w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, zmartwychwstałego Pana. Stało się tak przede wszystkim w wyniku dwóch kazań Piotra, w których apostoł pełen Ducha Świętego wyjaśnił swym rodakom na podstawie Pisma Świętego, że to Jezus, odrzucony przez nich, jest tym, kogo zapowiadali prorocy, który przez śmierć na krzyżu i swe zmartwychwstanie stał się Zbawicielem i wywyższonym Panem. Drugie kazanie Piotr wygłosił w świątyni jerozolimskiej i został potem aresztowany przez straż świątynną. Po raz drugi stanął przed Radą Najwyższą. Jeszcze raz zabroniono mu nauczać o Jezusie, ale Piotr powtórzył, że będzie słuchał raczej Boga, nie ludzi i że nie może nie nauczać o Chrystusie, który działa poprzez Ducha Świętego i sam buduje swój Kościół. O tym wszystkim dowiadujemy się z pierwszych rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich. W 5 rozdziale tej księgi czytamy, że po słowach Piotra członkowie Rady Najwyższej wpadli we wściekłość i chcieli go, a także innych apostołów, zabić. Wtedy jednak nastąpiło coś, o czym czytamy w końcowej części 5 rozdziału Dziejów Apostolskich, od wiersza 34. Wtedy wstał jeden z nich, faryzeusz Gamaliel, nauczyciel prawa, cieszący się powszechnym szacunkiem, i polecił wyprowadzić na chwilę apostołów. Dostojni Izraelici, zastanówcie się dobrze nad tym, co chcecie zrobić z tymi ludźmi. Nie tak dawno objawił się niejaki Teudas, który podawał się za kogoś wielkiego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi, ale gdy został zabity, jego zwolennicy rozpieszli się i słuch o nich zaginął. Później, w czasie spisu ludności, wystąpił Juda Galilejczyk, ale i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Dlatego w tej sprawie ostrzegam was, zostawcie w spokoju tych ludzi i puśćcie ich na wolność. Jeżeli to, czego zamierzają dokonać, jest sprawą ludzką, niczego nie osiągną. Jeżeli jednak jest to sprawa Boża, nie zdołacie jej stłumić, a w dodatku mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. Wystąpienie Gamaliela ukazuje mocne i słabe strony postawy uczonego w piśmie, faryzeusza. Z jednej strony żyje on w bojaźni Bożej, obawia się, żeby nie zgrzeszyć i dlatego przestrzega: nie postępujcie pochopnie, zaczekajmy. Ale z drugiej strony nie przyjmuje poselstwa apostołów, nie staje zdecydowanie po ich stronie, bo nie może zerwać z całym systemem praw i zasad przesłaniających mu żywego Boga. Zastanówmy się, czy w naszym życiu nie dzieje się czasem podobnie? Czy dla nas religia to przede wszystkim zbiór zasad, reguł, zakazów i nakazów? Jeśli tak, to jest to niewłaściwe. Chrześcijaństwo to nie system religijny, nie zbiór przepisów, praw, reguł postępowania. Chrześcijaństwo to więź z żywym, zmartwychwstałym Panem. Chrystus chce nas prowadzić na co dzień. Chce nas stale kształtować, inspirować, przemieniać. Dlatego musimy wsłuchiwać się w Jego słowa i poddawać się działaniu Jego Ducha. Duch Chrystusowy to Duch miłości, Duch prawdy i mocy. Tylko On może ożywiać w naszych sercach Słowo Chrystusowe i tylko On ma moc, żeby prowadzić nas przez życie zgodnie z wolą Boga. To jest istotą chrześcijaństwa, stała więź z Chrystusem. Nie może jej zastąpić ani przesłonić system praw czy reguł, które nigdy nie są w stanie objąć wszystkich okoliczności życia. Tylko więź z Jezusem na co dzień prowadzi ku życiu zgodnemu z Bożym planem. Doświadczyli tego apostołowie. Doświadczają tego także dzisiaj wszyscy ci, którzy szczerze otwarli serce dla Jezusa i oddali w Jego ręce ster swojego życia. Spójrzmy, jak zakończyło się powtórne przesłuchanie apostołów przed Żydowską Radą Najwyższą. W końcowych wierszach 5 rozdziału Dziejów Apostolskich znajdujemy informację świadczącą o tym, że mądra wypowiedź Gamaliela odniosła skutek. Rzeczywiście, gdyby to, co głosili apostołowie, było ludzkim wymysłem, szybko by przestano o tym mówić. Natomiast jeśli sprawa ta pochodziła od Boga, nie można było jej stłumić. A w dodatku mogłoby się okazać, że walczy się z samym Bogiem. Tak jest i dzisiaj. To, co pochodzi tylko od człowieka, szybko przemija. Ale to, co pochodzi od Boga, jest nie do powstrzymania. Czytamy. Przekonani przez Gamaliela wezwali apostołów. Skazali ich na karę chłosty, a potem uwolnili, zabraniając im przemawiać w imieniu Jezusa. Apostołowie wyszli z posiedzenia rady przepełnieni radością, że Bóg uznał ich za godnych znoszenia cierpień dla Jezusa. Mimo to nie przestali nauczać codziennie w świątyni i po domach, głosząc dobrą nowinę o Mesjaszu, Jezusie. Apostołowie przyjęli karę chłosty jak nagrodę, jako zaszczyt, gdyż znosili prześladowanie ze względu na Chrystusa. Radowali się, że Bóg uznał ich za godnych znoszenia cierpień dla Jezusa. Z tym większym zapałem nauczali dalej w świątyni i w kołach domowych, głosząc dobrą nowinę o Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. Możemy tu zauważyć, że autor Dziejów Apostolskich, Łukasz, po raz pierwszy w tym miejscu używa w greckim oryginale czasownika ewangelizować. Ewangelizować to znaczy głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Było to i jest i dzisiaj głoszeniem prawdy, że Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem, że w Nim wypełniają się wszystkie obietnice Boga Ojca. I tak kończy się opowieść 5 rozdziału Dziejów Apostolskich. W następnym, 6 rozdziale tej księgi czytamy od początku. Po pewnym czasie, gdy liczba uczniów stale wzrastała, Żydzi ze środowiska greckiego zaczęli się skarżyć na swoich palestyńskich rodaków, że przy codziennym podziale żywności niesprawiedliwie traktowali ich wdowy. Widzimy, że pojawia się poważny problem. Rodzi się pewien dysonans, konflikt pomiędzy Żydami wychowanymi w greckim kręgu kulturowym, a tymi, którzy na stale mieszkają w Jerozolimie i wyrośli w kulturze ściśle związanej z judaizmem. Ci pierwsi posługiwali się z pewnością językiem greckim, ci drudzy używali języka aramejskiego. Z powodu barier językowych i kulturowych doszło do sytuacji, w której zhelenizowani Żydzi czuli się jakby odsunięci na drugi plan. Być może rzeczywiście apostołowie nie mieli z nimi tak dobrego, bezpośredniego kontaktu, jak z Żydami mówiącymi po aramejsku. Również pomoc materialna, szczególnie pomoc dla wdów, nie docierała do grekojęzycznych Żydów tak skutecznie jak do Żydów jerozolimskich. Możemy więc stwierdzić, że w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej pojawiały się problemy. Wcześniej czytaliśmy o oszustwie Ananiasza i Safiry, a teraz czytamy o konflikcie pomiędzy dwiema dużymi grupami w łonie wspólnoty. Nie był to więc jakiś idealny, pozbawiony problemów prakościół, jak czasem wyobrażamy sobie tę pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Wspólnota ta liczyła wtedy kilkanaście, może dwadzieścia kilka tysięcy członków. Miała wśród siebie apostołów, bezpośrednich uczniów Jezusa, a jednak pojawiały się i tam problemy. Tak to już jest, że gdzie są ludzie, tam są i problemy. Kościół nie jest wspólnotą ludzi idealnych. Każdy z nas ma jakieś wady, każdy popełnia błędy, wszyscy grzeszymy. Ale we wspólnocie wierzących powinniśmy wzajemnie sobie pomagać, wspierać się i wspólnymi siłami znajdować wyjście z trudnych sytuacji. Spójrzmy, jak czynili to pierwsi chrześcijanie. Czytamy, dlatego apostołowie zwołali wszystkich uczniów i powiedzieli, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali głoszenia Słowa Bożego, a zajęli się podawaniem do stołu. Wybierzcie więc, bracia, spośród siebie 7 mężczyzn, którzy cieszą się zaufaniem, wyróżniają mądrością i darami Ducha Świętego. Im powierzymy to zadanie, a my będziemy dbać o modlitwę i służyć Słowem Bożym. Apostołowie są świadomi tego, że Bóg powołał ich do głoszenia Ewangelii. Wiedzą, że słowa Ewangelii to słowa życia, że od tego, czy dotrą z nimi do wszystkich, zależy wieczne życie ludzi. Muszą więc wypełniać Boże posłannictwo za wszelką cenę. Muszą poświęcić tej służbie cały swój czas i wszystkie swoje siły. Jednak nie lekceważą zagadnienia pomocy materialnej. Jeżeli z powodu braku organizacji cierpią wdowy, trzeba temu zaradzić. Uczniowie Jezusa mobilizują do tego zadania całą wspólnotę. Proponują: wybierzcie spośród siebie, bracia, 7 mężczyzn, którzy cieszą się zaufaniem, wyróżniają mądrością i darami Ducha Świętego. Im powierzymy to zadanie. Apostołom nie chodzi o to, żeby wymigać się od służby. Oni wiedzą, że są sługami i chcą wiernie służyć. Wiedzą, że Jezus powołał ich do służby słowa. Muszą przekazać słowo Chrystusowe jak największej ilości ludzi. Dlatego zapewniają: będziemy dbać o modlitwę i służyć Słowem Bożym. Modlitwa i słowo. Tego nie można zaniedbać. A zorganizowaniem regularnej pomocy wdowom i pozostałym potrzebującym zajmą się inni, uzdolnieni do tej służby przez Boga ludzie. Jakże często dzisiaj brakuje podziału odpowiedzialności, podziału pracy i służby we wspólnotach chrześcijańskich. Często pojedyncze osoby, duchowni, ksiądz, pastor, wykonują zbyt wiele prac jednocześnie i brakuje im czasu na modlitwę i na przygotowywanie się do usługiwania Bożym Słowem. Wspólnota Kościoła Jezusa Chrystusa musi funkcjonować jak ciało, jak organizm. Poszczególne członki muszą nawzajem się wspierać, uzupełniać. Muszą współpracować. Ta myśl spodobała się wszystkim obecnym, czytamy dalej. Wybrali więc Szczepana, człowieka głębokiej wiary, natchnionego Duchem Świętym, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Parmena i Mikołaja z Antiochii, który pochodził z pogan. Imiona wybranych mają brzmienie greckie. Na pewno byli wśród nich heleniści, czyli Żydzi przybyli do Palestyny z zachodu, posługujący się językiem greckim. Jest wśród nich również poganin, z pewnością Grek, z Antiochii. Przedstawiono ich apostołom, a oni potwierdzili ten wybór przez modlitwę i nałożenie rąk. Wybór 7 sług, zwanych dzisiaj diakonami, zaakceptowali apostołowie. Wybrani mogli od razu przystąpić do służby. Z dalszej relacji Dziejów Apostolskich dowiadujemy się sporo o dwóch z nich, Szczepanie i Filipie. Ich przykład dowodzi, że diakoni byli rzeczywiście ludźmi godnymi zaufania, wyróżniającymi się mądrością i darami Ducha Świętego. To, że byli odpowiedzialni za praktyczną, materialną pomoc, nie oznacza, że nie mieli duchowego poznania, duchowych kwalifikacji. Wręcz przeciwnie. I tak być powinno także i dzisiaj. Każdy, kto w jakikolwiek sposób służy w Kościele Jezusa, powinien być człowiekiem o najwyższych kwalifikacjach duchowych. Powinien należeć do Chrystusa, być Mu szczerze oddanym i kierować się Jego mądrością. Pozwalać kierować się Duchowi Świętemu na co dzień. Każdy sługa Kościoła Chrystusowego powinien patrzeć na każde zadanie, na każdą sprawę z Bożej perspektywy. Spójrzmy, jaki był efekt właściwego wyboru dokonanego przez wspólnotę jerozolimską. Czytamy: Słowo Boże nadal rozkrzewiało się. Liczba uczniów w Jerozolimie zwiększała się znacznie i nawet wielu kapłanów uwierzyło w Chrystusa. Słowo Boże dalej rozkrzewiało się. Liczba uczniów znacznie się zwiększała. Tak może i musi być także i dzisiaj. Jeśli będziemy trwać w modlitwie, jeśli będziemy wiernie zwiastować Słowo Boże, jeśli będziemy rozwiązywać wszelkie problemy z pomocą Ducha Bożego, tak jak czynili to pierwsi uczniowie w Jerozolimie, będziemy przeżywać Boże błogosławieństwo i będziemy uczestniczyć w rozszerzaniu się Bożego Królestwa. Podkreślaliśmy już ten fakt, że diakoni byli mężami pełnymi Ducha Świętego i wiary. Nie ograniczali się tylko do usługiwania ubogim, ale byli aktywnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Pomagając potrzebującym, głosili Ewangelię. Byli świadkami żywego Boga i żywy Bóg działał poprzez nich. W drugiej części 6 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o jednym z nich. Szczepan, obdarzony przez Boga łaską i mocą, dokonywał wśród ludzi niezwykłych cudów i znaków. Przeciwko niemu wystąpili członkowie zgromadzenia tzw. wyzwoleńców oraz Żydzi z Cyreny, Aleksandrii, a także z Cylicji i Małej Azji. Toczyli oni spory ze Szczepanem, ale nie mogli sprostać jego mądrym i natchnionym wywodom. W słowach i czynach Szczepana objawiała się Boża moc, podobnie jak w działaniu apostołów. Dlatego ci z Żydów, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, wystąpili przeciw Szczepanowi. Byli to Żydzi z synagogi helenistów, gdzie nauczano w języku greckim i gdzie przychodzili Żydzi przybyli z różnych stron świata. Wydawałoby się, że powinna ich cechować większa otwartość na słowa Ewangelii niż Żydów jerozolimskich. Powinni mieć szersze horyzonty i żywsze umysły niż ortodoksyjni Żydzi ze stolicy. Jednak okazało się, że heleniści byli bardziej niebezpieczni, bo szybciej zrozumieli poselstwo Ewangelii. Pojęli, że nie chodzi tu o nową interpretację prawa, o nową odmianę judaizmu, ale o wiarę w to, że Jezus z Nazaretu to Mesjasz, Syn Boży, Zbawiciel świata. Toczono więc, jak czytaliśmy, spory ze Szczepanem. Zasypywano go trudnymi pytaniami, ale nikt nie mógł sprostać, jak czytamy, jego mądrym i natchnionym słowom. Działo się tak za sprawą Ducha Bożego. Z inspiracji Ducha Świętego Szczepan znajdował właściwe słowa i tłumaczył wszystkim słuchaczom poselstwo Ewangelii. Tak powinno być i dzisiaj. Słowo Boże powinno być głoszone pod pełnym kierownictwem Ducha Świętego. Nie chodzi bowiem o głoszenie mądrości ludzkiej, lecz o rozgłaszanie mądrości Bożej. Oczywiście, tak jak dzisiaj, tak i wtedy, ci, którzy nie chcą słuchać Boga, nie przyjmują Jego prawdy. Postanawiają zniszczyć Szczepana. Czytamy: wtedy podstawieni przez nich ludzie oświadczyli: słyszeliśmy, jak obelżywie wyrażał się o prawie mojżeszowym i o Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszyznę i znawców prawa, a potem rzucili się na niego i zaciągnęli do Rady Najwyższej. Tam postawili fałszywych świadków, którzy złożyli takie zeznanie: ten człowiek ustawicznie wypowiada się przeciwko temu świętemu miejscu i przeciw prawu. Słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus z Nazaretu zburzy tę świątynię i zmieni obyczaje, które przekazał nam Mojżesz. Oskarżenia fałszywych świadków przypominają nam te, które wytoczono przeciw samemu Jezusowi. Oskarżenia te bazują na nieprawdzie albo na półprawdach. Oczywiście Jezus wspomniał któregoś dnia o zburzeniu świątyni, ale miał na myśli siebie samego, swoje ciało. Świątynia była przecież obrazem, zapowiedzią obecności wśród ludu Mesjasza, Zbawiciela. Przeciwnicy Szczepana wiedzieli, że nie miał on zamiaru bluźnić przeciwko Mojżeszowi, ani tym bardziej przeciwko Bogu. Ale celowo tak interpretowali, tak przekręcali jego słowa, żeby oskarżyć go o bluźnierstwo. A tymczasem Szczepan głosił prawdę, Bożą prawdę. Głosił dobrą nowinę o ratunku, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I mimo, że zawleczono go przed Radę Najwyższą i oskarżano niesprawiedliwie, Szczepan nie oburzał się, nie denerwował. Przeciwnie, zachowywał niezwykły spokój i pogodę ducha. W końcowym wierszu 6 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: wszyscy członkowie Rady Najwyższej spojrzeli uważnie na Szczepana i zobaczyli, że jego twarz jaśnieje jak oblicze anioła. Możemy zapytać, co w tak niezwykły sposób rozjaśniało twarz Szczepana? chyba to wszystko, co wypełniało jego serce. Radość z poznania Zbawiciela, pokój wypływający z pewności zbawienia, ogromna wdzięczność względem Boga, wdzięczność za Jego ratującą łaskę, za Jego niezmierzoną miłość. Dlatego członkowie Rady Najwyższej nie zobaczyli w twarzy Szczepana ani strachu, ani wzburzenia, ani wrogości. Jego twarz przypominała oblicze anioła. Promieniała z niej bowiem miłość, świętość i Boża prawda. Jak wielka to i zobowiązująca wskazówka dla nas. Gdy chcemy świadczyć o Bogu, nie może nam towarzyszyć ani poczucie wyższości, że wiemy lepiej, ani oburzenie, gdy ktoś nas potraktuje niesprawiedliwie, ani strach przed reakcją słuchaczy. Wypełniać nas musi miłość. Miłość do tych, do których się zwracamy w imieniu Jezusa. I Boża odwaga. Odwaga wynikająca z pewności, że występujemy w imię Bożej prawdy.